Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj niebiańsko, ponieważ będziemy mówić niebiańsko, no bo widzicie, tu wszędzie błękity się rozlewają, prawda? Ponieważ będziemy mówić na tematy niebiańskie dotyczące życia w niebie, mówiąc krótko, a że nasze życie w niebie zaczyna się tutaj na ziemi, no to zaczniemy od tego, co nam Bóg daje na co dzień i ten największy dar, jaki otrzymaliśmy, a przede wszystkim Chrystus, Kościół i Maryja. Dzisiaj przyjrzymy się Maryi oczyma ojca Gabriele Amorfa. Dorwałem taką książkę, którą wrzuciłem do sklepiku mocwsłabości.pl. Maryja, droga do uwolnienia, autorstwa ojca Gabriele Amorfa, wieloletniego watykańskiego egzorcysty. Ciekawy tytuł. Maryja jako droga do uwolnienia. Spojrzymy sobie na Maryję oczyma ojca Gabriele Amorfa i oczyma księdza profesora Mariusza Rosika, specjalisty w dziedzinie biblistyki, mówiąc krótko biblisty, który popełnił taką książkę Miriam z Nazaretu, pierwsza charyzmatyczka. Oczywiście też ją wrzuciłem do sklepiku Moc w słabości. Ksiądz profesor Mariusz Rosik spogląda na Maryję w kontekście Biblii, to znaczy analizuje, posiadając potężną wiedzę biblijną, postać Maryi właśnie przez Stary i Nowy Testament. Bardzo ważne spotkanie na naszym kanale. Ważne, ponieważ wy w nim uczestniczycie, a razem zmierzamy do nieba. Ojciec Gabriele Amorf. Przyjrzymy się postaci Maryi przez pryzmat Ewangelii według świętego Łukasza. To jest rozdział 13 tej książki, Sprzeciw i miecz. To jest ta scena, kiedy Maryja ofiarowuje Chrystusa wraz ze świętym Józefem, ofiarowują Chrystusa w świątyni. I tutaj ojciec Gabriele Amorf, oczywiście przytaczając drugi rozdział z Ewangelii według świętego Łukasza, przytacza również 13 rozdział, drugi wers z Księgi Wyjścia, gdzie rzecze owa księga tak. Poświęćcie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Proste przesłanie dla nas. Wszystkie nasze myśli, słowa i uczynki zawsze mamy poświęcać, można powiedzieć ofiarować Bogu, aby co? Aby moc w słabości się doskonaliła. I żeby nie wchodzić w te wszystkie szczegóły biblijne, polecam sobie doczytać to, o czym mówi ojciec Gabriele Amorf. No przecież analizuję postać Maryi, jednak mając doświadczenie jako egzorcysta. Przeczytam wam fragment z tejże książki. Łukasz pisze, że złożone przez Maryję i Józefa zwierzęta były małe, jak miało to zazwyczaj miejsce w przypadku ludzi ubogich. W rzeczywistości Józef nie musiał płacić wykupu za Syna Bożego, ani Maryja nie była zobowiązana do poddania się ceremonii oczyszczenia. Postąpili tak z posłuszeństwa prawu Mojżesza, co wielokrotnie podkreśla ewangelista, aby nie dać powodu do zgorszenia w tym samym duchu, w którym później Jezus zgodzi się na płacenie podatku w świątyni. Zauważcie, że Maryja i Józef są posłuszni prawu, to znaczy idą na spis ludności, kiedy taki zostaje ogłoszony. Jak dodaje ojciec Gabriele Amorf, nie musieli wcale płacić wykupu za Jezusa Chrystusa, ale jednak to czynią, aby nie być zgorszeniem dla tych, którzy przestrzegają prawa. Gdyby prawo złamali, takim zgorszeniem mogliby być. Mówiąc krótko, Maryja i Józef są posłuszni prawu Mojżesza. I w związku z tym ojciec Gabriele Amorf przytacza słowa papieża świętego Pawła VI, który kiedyś rzekł: Kościół, szczególnie od średniowiecza, widział w dziewicy przynoszącej do Jeruzalem syna, aby przedstawić go Panu, wolę ofiarowania, czyli, jak powiadają ofiarniczą, która wykracza poza zwykłe rozumienie obrzędu i zapowiadała to, co stało się na Kalwarii. Mówiąc krótko, kiedy Maryja ofiarowuje Chrystusa w świątyni, wnosi Chrystusa na swych ramionach do świątyni, na swych rękach do świątyni, to jest to zapowiedź tego, co się wydarzy na Kalwarii. To znaczy na Kalwarii to Chrystus będzie złożony w jej ramiona. Chrystus zdjęty z krzyża. I dokładnie to samo dzieje się z nami. To znaczy, kiedy ofiarowujemy Chrystusowi przez ręce Maryi, tak jak to Chrystus został ofiarowany przez ręce Maryi w świątyni Bogu, ofiarowujemy Bogu przez Maryję ku Chrystusowi, który jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego, wszystkie nasze słowa, nasze myśli, nasze uczynki, nasze plany, naszą codzienność, naszą przyszłość, ale też naszą przeszłość, oddając ją Bożemu miłosierdziu i przyszłość zawierzając Bożej opatrzności, to wiedzmy, że w ten sposób również wchodzimy niejako na ten szlak, którym szedł Chrystus, to znaczy ofiarowany w świątyni w Jerozolimie, jednocześnie do tej Jerozolimy wraca, idąc drogą krzyżową, wychodząc z Jerozolimy poza miasto, ku górze, gdzie zostaje ukrzyżowany. Mówiąc krótko, Bóg będzie ci towarzyszył również i wtedy, kiedy będziesz kroczył drogą krzyżową poza miastem, czyli poza tymi wszystkimi ludźmi, którzy powinni być przy tobie, a czujesz samotność i opuszczenie w momentach smutku, cierpienia. Mówiąc krótko, czujesz samotność, to wiedz, że kiedy ofiarowujesz swoje myśli, słowa, uczynki, swoją codzienność, swoje plany, zamiary Chrystusowi przez ręce Maryi, to nawet wtedy, kiedy czujesz się opuszczony przez innych, nadal jesteś w Bożej opatrzności, ponieważ Bóg zawsze spełnia swoje obietnice, to znaczy Bóg towarzyszy ci również wtedy, kiedy wychodzisz w tę samotność, w tę ciemność, poza miasto, tak jak Chrystus wyszedł poza Jerozolimę, ukrzyżowany przecież poza miastem i zostajesz rzeczywiście poddany doświadczeniu śmierci, nie wiem, śmierci dla swoich grzechów, słabości, kruchości. Można powiedzieć, umierasz. Po ludzku sytuacja jest beznadziejna, ale jednak zostajesz w tej beznadziei złożony w ręce Maryi, tej, która jest pełna łaski, kecharitomene. Ten termin święty Łukasz odnosi do Maryi w ten sposób, nazywając ją, to znaczy to jest termin, który określa to, kim jest Maryja. Maryja jest pełna łaski. W związku z tym, jeżeli oddajesz się Chrystusowi przez ręce Maryi, to owa Maryja, pełna łaski, zawsze będzie cię zanurzała w Bożej łasce, ponieważ ona jest pierwszą charyzmatyczką, jak to mówi ksiądz profesor Mariusz Rosik i doskonale to udowadnia, odwołując się do Pisma Świętego. To jest bardzo dobra książka, jeżeli chcielibyście podyskutować na przykład z protestantami. Tu mamy odwołania, dowody biblijne na temat tego, że Maryja rzeczywiście jest kimś wyjątkowym, jest zapowiadana w Piśmie Świętym i wszystkie wydarzenia z jej życia mają głębokie znaczenie biblijne. Maryja jest pierwszą charyzmatyczką, to znaczy jeżeli kogoś powinieneś prosić o modlitwę, jakiegoś charyzmatyka, jakiegoś człowieka, który jest znany z daru modlitwy, no to właśnie ją, bo ona jako pełna łaski, kiedy modli się za ciebie, to modli się w całej mocy Ducha Świętego, bo jest pełna łaski. Mówiąc krótko, nie ma lepszej osoby, która mogłaby się za ciebie modlić niż Maryja, bo ona jest pierwszą charyzmatyczką. Ona jest w stanie najwięcej dla nas wybłagać, ponieważ otrzymała od Boga najwięcej. Co otrzymała od Boga? Samego Boga. Pełność łaski, bo sama jest pełna łaski. Tak, nie ma nikogo lepszego, kto mógłby się za ciebie modlić. Maryja jest tą, która najlepiej wie, jak się modlić i najlepiej zna tego, do którego ona się modli i do którego my się modlimy. Pamiętajmy, że Maryja oręduje za nami, czyli wstawia się za nami, czyli jak charyzmatyczka kładzie na naszym sercu, na naszych ramionach, na naszej głowie swe błogosławione dłonie i oddaje nas w modlitwie bardzo osobistej, płynącej z jej niepokalanego serca, Najświętszemu Sercu Chrystusa. Udowadnia to Pismo Święte. To znaczy Pismo Święte rzeczywiście wskazuje na Maryję jako tę, która jest pełna łaski. Ale co ciekawe, ojciec Gabriele Amor, wracam do tejże książki, Maryja jako, uwaga, droga do uwolnienia. W związku z tym, jeżeli droga, to zakłada pewien wysiłek. A zatem jeżeli idziesz z Maryją, to będzie od ciebie wymagało współpracy z łaską Bożą. To nie jest tak, że jak odmawiasz różaniec święty, to wszystko inne w twoim życiu osobistym, moralnym, emocjonalnym, zawodowym, również tym dotyczącym życia wiecznego, dokona się, że tak powiem, magicznie. Nie, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w traktacie rzeczywiście mówi o tym, że ci, którzy się zawierzyli Maryi, będą chronieni przed herezjami, to znaczy nie będą głosić herezji, ale jeśli, nie wiem czy to każdy z nas doczytał, ale tam jest ciąg dalszy, nie będziesz głosił herezji, kiedy się zawierzasz Maryi, kiedy się modlisz na Różańcu Świętym, jeśli będziesz ją naśladował w jej, uwaga, pokorze i posłuszeństwie. Jeśli będziesz Maryję naśladował, to znaczy jeżeli będziesz się wpatrywał w Chrystusa, Chrystus dał nam Kościół, czyli jeżeli będziesz kroczył drogą chrystusową, drogą Kościoła, to rzeczywiście wtedy nie będziesz głosił herezji. Natomiast jeżeli nie będziesz naśladował Maryi, to nawet możesz 100 tysięcy różańców dziennie odmawiać, a mogą one stać się po prostu niewystarczające. Ojciec Gabriele Amor odwołuje się do Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie padają takie oto słowa z ust Symeona. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Symeon zapowiada uczestnictwo Maryi we wszystkich cierpieniach Chrystusa, to znaczy Maryja w pełni uczestniczy w cierpieniu Chrystusa. Tak jak wnosi go do świątyni i słyszy to, można by powiedzieć, no takie dość, nie wiem, niemiłe słowa, jak tak możesz proroku do niej powiedzieć, że twoją duszę miecz przeniknie, trochę takie to jest niekulturalne, trochę nie halo. Tak, ponieważ Maryja, idąc za Chrystusem, nie tylko jest z nim w Kanie Galilejskiej, kiedy weseli się z weselnikami, kiedy dokonuje się sprowokowany przez nią pierwszy cud Chrystusa, zamiana wody, brudnej wody w wino, czyli zamiana naszych słabości, można powiedzieć, w moc, która ożywia naszą duszę i rozświetla serce, ale również idzie za Chrystusem jako jedna z niewielu ze świętym Janem i paroma innymi kobietami. Zauważcie, że większość tych, którzy pozostali wierni Chrystusowi, kiedy został aresztowany, to były kobiety. Być może dlatego, że mają, nie wiem, ten dar, czy tak wy to nazywacie, kobiety, dziewczyny, to jest ta intuicja kobieca, czyli jak mówił święty Augustyn, jedną nogą kobieta jest już w świecie duchowym i widzi, czuje więcej. W każdym razie Maryja jako jedna z niewielu i święty Jan jest wierna Chrystusowi nawet wtedy, kiedy wszyscy wskazują na Chrystusa i mówią: zobacz, on przegrał, chcesz iść za przegranym, to również i ty przegrasz. Mogą być takie sytuacje również i w naszym życiu, kiedy wszyscy będą mówili: zobacz, twoje modlitwy, twoje spowiedzi, twoje ofiary, twoja pokuta nic nie dają, zobacz, nic się dobrego w twoim życiu nie dzieje. Tak możemy i również i my swoje życie oceniać. Dlaczego? Ponieważ nie widzimy wszystkiego, to znaczy nasz obraz naszego życia jest niepełny. Kiedy Bóg by nam opisał, jaką drogą nas będzie prowadził do nieba, myślę, że wielu z nas by zrezygnowało albo by się mocno zastanowiło, czy za Chrystusem pójść. Dlatego Żydzi wyszli z Egiptu, poszli na pustynię, natomiast nie wiedzieli, że to będzie trwało aż 40 lat. Gdyby mieli tę wiedzę, to pewnie większość z nich raczej by na pustynię nie wyruszyła. 40 lat na pustyni to jest całe życie, to jest całe pokolenie. W związku z tym ojciec Gabriele Amor zapisuje: niektórzy widzą w tych słowach odniesienie do misji Chrystusa, czyli to, że w serce Maryi miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamiary serc wielu. Do przyjęcia lub odrzucenia jego przesłania, które podzieli ludzi, stając się powodem zbawienia albo upadku do sądu, przed którym nikt nie może uciec. Tak, Maryja prowadzi nas drogami po ludzku nieoczywistymi. Dlaczego te drogi są po ludzku nieoczywiste? Ponieważ są to Boże drogi, ponieważ Maryja zawsze prowadzi nas po drogach Chrystusa, ponieważ uczy nas Chrystusa, bo Chrystus spędził z nią 90% swojego życia, 30 z 33 lat. Są to drogi Boże, a jak mówi prorok Izajasz, myśli Boga nie są naszymi myślami, ani drogi Boże nie są naszymi drogami. Tak więc nigdy nie oceniajmy, mówię teraz do siebie, nigdy nie oceniaj swojej codzienności, swojego życia z perspektywy tylko ludzkiej, tylko tego, co mi się wydaje. Ojciec Gabriele Amorf w tejże książce zapisał. Oto nowe przesłanie, zapowiedź pełnego udziału Matki Bożej w cierpieniu, słowa o mieczu, który przeniknie jej duszę. Miecz zabija i dzieli. Zabije jej syna i oddzieli sprawiedliwych od nieprawych, zgodnie z wewnętrzną dyspozycją każdego z nas. Misja Jezusa będzie krwawa. To jest pierwsze przesłanie. Misja Jezusa jest krwawa, ponieważ wymaga, abyśmy zaczęli szukać grzechu najpierw samych sobie, a nie innym grzechy wytykali. I dalej ojciec Gabriele Amorf zapisuje. Tajemnicą, którą winniśmy zgłębiać, pozostaje dla nas, dlaczego do ujawnienia się zamysłów serc ludzkich, umożliwiającego sąd i rozdzielenie sprawiedliwych od nieprawych, konieczny jest miecz przenikający serce Maryi Dziewicy. Można to wyjaśnić tylko w jeden sposób. Bóg, który zechciał posłużyć się Maryją, wtedy się zechciał posłużyć Maryją i również w naszym życiu chce się posługiwać Maryją, by dać nam słowo wcielone, chce, by ofiara Maryi, choć dokonywana w inny sposób, zespoliła się z ofiarą jej syna i by tak właśnie dokonało się odkupienie. Jest to pierwsza zapowiedź nowej misji Maryi. Nie tylko ma być matką Chrystusa, lecz także ma się głęboko zespolić z jego ofiarą, łącząc się z nią konieczną, upragnioną przez Boga więzią. To znaczy, to rozwija później, czy wcześniej rozwinął święty Ludwik, Maria Grignion de Montfort. Maryja jest nie tylko matką Chrystusa, ale skoro Chrystus daje nam Kościół, Maryja jest matką Kościoła, to my przez chrzest stajemy się również dziećmi Maryi. Maryja również uczestniczy w naszych cierpieniach. Dokładnie wiedząc, że jedynym ocaleniem przed wejściem czy ugrzęźnięciem w beznadziei w sytuacji, kiedy doświadczamy cierpienia, samotności, smutku, trudu, odrzucenia, jest, uwaga, to, co czyniła ona, czyli rozważanie w sercu Słowa Bożego. Czyli uciekaj do Słowa Bożego, kiedy czujesz się osaczony przez samotność i przez niezrozumienie. Uciekaj do owej kaplicy niepokalanego serca Maryi, w której adorujemy Najświętsze Serce Chrystusa. I ciekawe słowa o prorokini Annie, która jest uosobieniem wszystkich tych, którzy po prostu chcą ufać Bogu i za Nim podążać i nie chcą wchodzić w te wszystkie dyskusje, te kłótnie, podziały, tych podziałów między katolikami jest mnóstwo. Stanowimy jeden kościół, a się okazuje, że każdy teraz chce kościół mieć, znaczy każdy właściwie, znaczy nie każdy, ale są i tacy, którzy no kościół rozumieją bardzo po swojemu i często w niezgodzie z Pismem Świętym i z nauką kościoła katolickiego, być może dlatego, że na przykład nie czytają katechizmu. Staruszka Anna, której imię oznacza pełna łaski, w innym znaczeniu niż kecharitomene w odniesieniu do Maryi, należy do tych maluczkich, którym Bóg się objawia, skrywając się przed mądrymi tego świata. Trzymając się z dala od sporów faryzeuszy i sadyceuszy, a tym bardziej od intryg klasy rządzącej, modliła się do Boga czystym sercem i oczekiwała wypełnienia się obietnicy. Także i jej duch objawił, kim było to dziecko. Radością tego odkrycia podzieliła się z tymi, którzy, podobnie jak ona, z ufnością oczekiwali zbawienia od Pana. Tutaj jeszcze raz powtórzę to ostrzeżenie, które od jakiegoś czasu formułuję na naszym kanale. Unikajmy, znaczy takie jest moje przekonanie, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje przekonanie. Natomiast unikajmy tych wszystkich, którzy non-stop wchodzą w jakieś takie dyskusje. Bądźmy jak prorokini Anna, która która trzymała się z dala od sporów faryzeuszy i sadyceuszy, a tym bardziej od intryg klasy ludzi rządzących. Uczyńmy z naszego serca oazę pokoju, a nie pole bitwy, ponieważ po pierwsze to zaufanie Bogu i pójście za Nim drogą Słowa Bożego, czyli czytania Pisma Świętego, czyli słuchania nauki Kościoła katolickiego, czyli chociażby czytania katechizmu Kościoła katolickiego, tak bardzo konkretnie chcę to formułować, drogą Różańca Świętego, czyli rozważania życia Chrystusa, jest drogą, ścieżką ocalenia w czasach intryg, także tych teologicznych, chaosu duchowego i moralnego. Nie dajmy się rozgrywać szatanowi, który chce nas podzielić, szczególnie właśnie wewnątrz Kościoła. Przesłanie książki autorstwa ojca Gabriele Amorfa Maria Droga do uwolnienia możemy scharakteryzować takim jednym zdaniem. Kiedy ofiarowujesz się Chrystusowi przez ręce Maryi, wiedz, że Chrystus będzie obecny w każdej twojej radości, ale i w każdym twoim cierpieniu. Oczywiście nie będzie narzucał swojej obecności, ale będzie to obecność taka, jaka towarzyszyła na przykład Izraelitom na pustyni. Nieoczywista, to znaczy pod pewnymi symbolami, pewnym przeczuciem, wyczuciem serca, zmysłem wiary, sensus fidei, obecnością chociażby w sakramentach świętych. Pamiętajmy, że sakramenty święte są znakami widzialnymi łaski niewidzialnej. Bardzo dobrze tłumaczy nam misję Maryi również w naszym życiu, w kontekście Biblii, ksiądz profesor Mariusz Rosik w książce, o której wam już dzisiaj wspominałem, Miriam z Nazaretu, pierwsza charyzmatyczka. Taka próbka, dlaczego Maryję nazywamy kecharitomene i co to oznacza? Grecki imię słów kecharitomene pochodzi od czasownika charito, który w całej Biblii występuje zaledwie 3 razy. Zgodnie ze słuszną zasadą egzegetyczną, aby odczytać właściwie znaczenie danego terminu, należy uwzględnić wszystkie bądź przynajmniej najistotniejsze teksty, w których termin ten się pojawia. I teraz już wiemy, dlaczego warto w czytaniu Pisma Świętego być otwartym na wskazówki specjalistów od Pisma Świętego. To znaczy Pisma Świętego nie możemy interpretować dosłownie, bo przecież jest ono zamknięte w gatunkach i rodzajach literackich, aby Słowo Boże było zrozumiane przez człowieka. Czasownik charito obecny w Nowym Testamencie jedynie w Ewangelii według świętego Łukasza i uwaga, w liście do Efezjan, to jest ciekawe, sprawdźcie sobie, list do Efezjan, rozdział 1, wers 6, oznacza tyle, co przemieniać kogoś przez łaskę, czyniąc go życzliwym i pełnym wdzięku. Zobaczcie, Maria dlatego jest piękna. O tym mówi Fatimie w wielu innych miejscach, gdzie się objawiała, że jest piękna, ponieważ kocha, to znaczy jej wdzięk wynika z tego, że została przemieniona przez łaskę Bożą i ten wdzięk wyraża się w miłości, a przecież miłość jest istotą Trójcy Świętej. Wskazuje na jednorazową, dokonaną w przeszłości czynność związaną z udzieleniem łaski i uwaga, obdarzeniem łaski w taki sposób, że powoduje ona istotową zmianę w przedmiocie działania. Do takiej zmiany zmierza zresztą całe dzieło zbawienia, dlatego tu u Łukasza rzeczownik łaska przyjmuje specyficzne znaczenie. Obejmuje całą dobrą nowinę o zbawieniu przyniesionym w Chrystusie. Można więc wnioskować, że dzieło zbawienia o charakterze uniwersalnym dotknęło wcześniej indywidualnie osobę Maryi, jako tę, która była przepełniona łaską. To jest argument dla chociażby protestantów, dlaczego Maria jest wyjątkowa, dlaczego jest pełna łaski, dlaczego nie jest jakąś tam jedną z wielu kobiet, jest wyłączona spod działania grzechu pierworodnego, nie jest, mówiąc brzydko, inkubatorem, którym Bóg się posłużył, aby Syn Boży otrzymał ludzkie ciało i się narodził. Badacze dowodzą, że termin pełna łaski został użyty jako, uwaga, imię własne Maryi. Dlaczego? Z pomocą przychodzi nam zasada postawiona przez Sobór Watykański II. Czyli od razu mamy odniesienie do nauki Kościoła katolickiego. A warto czytać naukę Kościoła katolickiego, bo ona nam wyjaśnia, tam formują ją ludzie mądrzejsi od nas, którzy zajmują się Pismem Świętym na co dzień i tylko temu całe swoje życie poświęcili. wyjaśnia ona Słowo Boże, a Konstytucja o objawieniu Bożym rzecze. Musi więc komentator szukać sensu, jaki hagiograf w określonych okolicznościach, w warunkach swego czasu i swej kultury zamierzał wyrazić i rzeczywiście wyraził za pomocą rodzajów literackich, których w owym czasie używano. Ściślej mówiąc, chodzi nie o rodzaje, tych mamy trzy, liryka, epika i dramat, a gatunki literackie, których w Biblii jest z całą pewnością kilkadziesiąt. Jednym z nich jest opowiadanie o powierzeniu misji. Łukaszowe opowiadanie o zwiastowaniu należy właśnie do gatunku opowiadań o powierzeniu misji przez Boga. Jednym z elementów formalnych takich opowiadań jest bezpośrednie zwrócenie się do osoby, której powierzane jest nowe zadanie. Zwrócenie się do niej po imieniu. I teraz wiem, dlaczego w Ewangelii według świętego Łukasza Bóg nazywa Marię Kecharitomenę, ponieważ jest to, jak to zaznacza ksiądz profesor Mariusz Rosik, gatunek literacki zwany opowiadaniem o powierzeniu misji, a ten charakteryzuje się tym, że w takim opowiadaniu jedna strona do drugiej zwraca się po imieniu w sposób taki bezpośredni. Dlatego mamy pewność, że rzeczywiście Maria jest pełna łaski i że jej imieniem jest termin kecharitomene, czyli pełna łaski. Zestawienie zwiastowania z tymi opowiadaniami o powierzeniu misji, one się pojawiają chociażby w Księdze Sędziów, w Księdze Wyjścia czy w pierwszej Księdze Samuela, nasuwa przypuszczenie, że kecharitomene użyte zostało przez Łukasza jako imię własne Maryi. Bibliści jednym niemal chórem przyznają, że starotestamentowe perykopy z tego gatunku dostarczyły Łukaszowi potrzebnego schematu, w którym mógł wbudować scenę zwiastowania. Można więc dopuścić taką interpretację, w której anioł wita Maryję słowami, nadając jej nowe imię. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Tak, rozumieć Pismo Święte to rozumieć Boga. Kiedy nie rozumiemy, nie czytamy Pisma Świętego, nie rozumiemy Boga, uwaga, święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że człowiek nie jest w stanie poznać samego siebie i samego siebie zrozumieć, jeśli nie poznaje i nie chce zrozumieć Boga. Maria to jest największy dar, jaki otrzymaliśmy, obok daru, którym są sakramenty święte, Słowo Boże, a one wszystkie dane są nam w Kościele i przez Kościół. Maria rzeczywiście jest pierwszą charyzmatyczką. Jest Miriam z Nazaretu, a pójście za nią prowadzi nas do uwolnienia, jak to zaznacza ojciec Gabriele Amorf. I w ten sposób te dwie książki się niesamowicie ze sobą komponują. Zapraszam Was serdecznie do tej lektury. One są dostępne w sklepiku mocsłabości.pl. Od kilku miesięcy leżą tutaj u mnie i nie miałem czasu, kiedy ich do sklepiku wrzucić. Są przecież ważniejsze sprawy, jak chociażby nasz poranny różaniec o godzinie 5 rano. Jutro minie rok, odkąd codziennie o 5 rano modlimy się różańcem i w tym różańcu uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Nazwaliśmy ten różaniec różańcem cudów. Różańcem cudów, wiecie dlaczego? Przecież wielu z Was wysyła do mnie świadectwa, opisujecie, czego doświadczacie podczas tego porannego różańca. To znaczy, za pośrednictwem Maryi, przez którą działa Chrystus, jedyny pośrednik do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego, Bóg przemienia nasze życie i również zwraca się do nas po imieniu. W różańcu świętym Bóg zwraca się do nas po imieniu, kiedy wpatrujemy się w Niego, poznając życie jej Syna, a życia jej Syna uczy nas. Pierwsza charyzmatyczka, ta, która najpełniej ogarnęła Ducha Świętego. Jeżeli kogoś mamy prosić o modlitwę, to przede wszystkim Maryję, bo ona modli się z nami i za nas. Tego doświadczał ojciec Gabriele Amorf, który wspomina, że w czasie egzorcyzmów bardzo często przywoływał Maryję. Tę, która jako pełna łaski przynosi ogromną światłość, która rozprasza każdą ciemność. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Widzimy się codziennie o 5 rano, tutaj na żywo, na Różańcu Cudów z Królową Pokoju. Szczęść Boże.